Poseł Zbigniew Konwiński jest naszym gościem Platforma Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zgłaszacie państwo poprawki do budżetu państwa dla regionu słupskiego. Jak pan w ogóle ocenia realność tego typu wniosków? Bo jesteście w opozycji, no trudno, żebyście mieli tutaj kluczowe zdanie w tej sprawie. I na co te pieniądze chcielibyście przeznaczyć?
Zwykle jest oczywiście trudno, żeby partia opozycyjna przeforsowała swoje rozwiązania w Sejmie, ale to się ostatnio zdarza dość często, dlatego że w konkretnych głosowaniach PiS traci większość i następuje tam pewna erozja. Mam nadzieję, że rok przed wyborami parlamentarnymi posłowie PiS, zwłaszcza z naszego regionu, pozytywnie spojrzą na te poprawki, które dotyczą również ich wyborców. I myślę, że ich wyborcy też będą brali pod uwagę za rok w dniu głosowania, jak oni głosowali w sprawie tych poprawek.
Bo widziałem na pana stronie internetowej, na Facebooku również, że to jest między innymi wniosek o przyznanie dodatkowych pieniędzy 50 milionów na halę sportową, na nową halę sportową w Słupsku. Miałem wrażenie, że ten temat troszeczkę umarł w ostatnich latach, no z braku pieniędzy w mieście.
Nie powinien umierać, dlatego że mieszkańcy Słupska, nie tylko Słupska, szerzej ziemi słupskiej, głosują, bym powiedział, nogami za tą halą. Hala jest wypełniona po brzegi, często brakuje miejsc na mecze naszej drużyny koszykarskiej, więc taka hala powinna powstać. Ja nie rozstrzygam, jak ona powinna wyglądać, chociaż wiem, że miasto ma oczywiście pozwolenie na budowę, jest konkretna lokalizacja. Powinna być to najbardziej w takim stopniu funkcjonalna oczywiście hala, żeby mogła służyć do różnych wydarzeń. Szacowany koszt miasto szacowało na około 120 milionów złotych, ale oczywiście jakiś czas temu ja zgłosiłem poprawkę, żeby w roku najbliższym, 2023, 50 milionów złotych przeznaczyć na rozpoczęcie tej inwestycji.
A inne inwestycje, o które wnioskujecie, to są rzeczy związane z Ustką i z Bytowem.
To jest obwodnica miasta Ustki. Chciałbym, żeby również rozpocząć tą inwestycję. To są środki, które chciałbym przeznaczyć na takie prace przygotowawcze, 20 milionów złotych. Oczywiście koszt jest dużo, dużo większy. Też to już kwestia do uzgodnień między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i miastem Ustka, żeby ten przebieg tej obwodnicy Ustki do portu w Ustce o drogi krajowej 21 był jak najmniej oczywiście kolizyjny, jak najbardziej przyjazny dla mieszkańców. Ziemia Bytowska, dwie poprawki. Bytów niewątpliwie należy do miejsc, które możemy uznać za wykluczone komunikacyjne, więc zgłaszam kolejny raz poprawkę o środki 60 milionów złotych na przebudowę linii kolejowej na odcinku od Bytowa do Lipusza oraz od Lipusza do Kościerzyny wraz z budową nowego przystanku lub dworca w Lipuszu. Ta całość tej inwestycji była szacowana na około 260 milionów złotych. Wnioskuję o 60 milionów złotych w przyszłym roku. To jest ważna, myślę, dla mieszkańców nie tylko Bytowa, ale ziemi bytowskiej inwestycja. I kolejna rzecz to jest budowa nowego Centrum Kultury z halą teatralną i widownią oraz salą kinową w Bytowie. 20 milionów złotych, szacowany koszt całości 40 milionów złotych. Zaznaczę, że obie poprawki są uzgodnione i z panem burmistrzem, i z panem starostą.
Dobrze, ale to w budżecie państwa, jak w każdym budżecie jest tak, że żeby coś innego zrobić niż się wcześniej zaplanowano, to skądś trzeba te pieniądze zabrać, przesunąć?
Źródła finansowania oczywiście wskazałem zgłaszając poprawkę i myślę, że nie będzie tutaj przeszkód formalnych, żeby ją przegłosować. Takie źródła oczywiście każdy ma obowiązek, każdy parlamentarzysta wskazać.
Ale opozycji jest dość łatwo zgłaszać takie wnioski, no bo potem może pan powiedzieć, no próbowałem, nie udało się, zobaczcie, to nie moja wina, ja chciałem dla was dobrze.
Oczywiście można powiedzieć, że jest łatwo, ale z drugiej strony ktoś może powiedzieć, no jaka jest wasza siła sprawcza, jeśli takie poprawki nie zostaną przyjęte, a poza tym za rok będziecie rządzić i o te poprawki społeczność lokalna się może upomnieć, więc to kij ma oczywiście dwa końce i ja nie nadwyrężałem nigdy okazji, że tak powiem, przy budżecie państwa do składania poprawek regionalnych czy lokalnych. Nie składałem ich w wielkiej ilości. Wszystkie one są przemyślane, wszystkie mają odpowiednią dokumentację. To nie jest kwestia jakiejś tam życzeniowości. Ja widzę różne poprawki, które różni parlamentarzyści składają. Pamiętam, jakie poprawki składała dzisiejsza partia rządząca. To była często lista zwykłych życzeń. Tak? A tu są poprawki poparte odpowiednią dokumentacją, odpowiednią już pracą przygotowawczą na poziomie poszczególnych samorządów.
W Bytowie rozumiem, że to konsultowaliście, jeżeli chodzi o te inwestycje, które samorząd poparł, i linia kolejowa, i ten budynek kulturalny, tego nazywając. W Słupsku rozumiem, czekacie na to, że czy się uda to wprowadzić, tak? Czy były jakieś konsultacje z władzami miasta?
Ja wiem, że w stosownym czasie władze miasta chciały takiego dofinansowania. może temat nieco przycichły przez ostatnie lata. Źle, że przycichł. Uważam, że sprawa jest ważna i że powinniśmy wszystko robić, mówiąc tak już mniej politycznie, ale grzać ten temat, żeby go całkowicie nie odpuścić, że mieszkańcy Słupska, tak jak powiedziałem, ziemi słupskiej, głosują nogami za tym, żeby taka hala powstała. I myślę, że jeżeli takie zielone światło ze strony budżetu centralnego by się pojawiło, to miasto bardzo szybko do stosownych zmian w budżecie przystąpi. Ja rozmawiałem z panią przewodniczącą Chrzanowską i wiem, że jeszcze gdyby to się udało w czwartek przegłosować, to jeszcze na tej sesji Rady Miejskiej w grudniu stosowne propozycje by się pojawiły.
Jeszcze chciałem zapytać o rzecz, która pojawia się tak w przestrzeni trochę publicznej, lokalna bardzo. Mówi się nieoficjalnie znowu, że miasto Słupsk będzie chciało się powiększać. Rozumiem, że politykowi jest to niezręcznie komentować, no bo to są sprawy bardzo lokalne między mieszkańcami i władzami Słupska. Dobrze, żeby wszyscy żyli w zgodzie, no ale te tendencje się pojawiają. Jak pan się w ogóle odnosi do tych oczekiwań władz Słupska, że miasto będzie terytorialnie coraz większe? Czy to jest dobra metoda zwiększenia możliwości miasta, czy raczej długotrwałe rozmowy w stylu jakiegoś połączenia gmin, chociaż nie ma do końca żadnej pewności, czy to się w ogóle uda?
Rozumiem punkt widzenia miasta, natomiast jestem generalnie, od lata temu to mówiłem, startując na prezydenta Słupska, już wtedy kandydując na prezydenta miasta, że jestem zwolennikiem tak zwanego zgodnego łączenia. Może to jest naiwne myślenie, ale to jest rozwiązanie, które przynosi szereg dobrych rozwiązań. Powinniśmy wszystko robić, samorządowcy powinni wszystko robić ziemi słupskiej, szeroko rozumianej, żeby poprawiać jakość życia mieszkańców. Dla mieszkańców te granice między gminą czy miastem to są kreski na mapie. Oni chcą po prostu dobrze żyć, żeby samorząd rozwiązywał, pomagał w rozwiązywaniu ich problemów, a gdzie mieszkają, to często jest dla nich sprawa wtórna, więc ja rozumiem ten punkt widzenia miasta, natomiast jestem zwolennikiem, zawsze byłem tak zwanego zgodnego łączenia.
Sprawa radnego Szewczyka, bo wpłynął wniosek o wygaszenie jego mandatu, to jest członek Platformy Obywatelskiej, zresztą dość aktywny, człowiek, który też jest kojarzony z tym poszerzeniem miasta, które ma wejść w życie 1 stycznia 2023 roku. Czy mieliście okazję porozmawiać na temat jego stanowiska w tej sprawie, bo on twierdzi, że prawa nie łamie i nadal chce być radnym?
Został powołany, z tego co wiem, zespół czy komisja w tej sprawie, która temat badała i chyba z tego co słyszałem, jeżeli dobrze słyszałem, opinia tej komisji jest taka, że nie ma tutaj przeciwwskazań, żeby wypełniać dalej mandat radnego. Oczywiście każdy może stosowny wniosek złożyć, ale później są odpowiednie procedury i w odpowiednich procedurach jest to oczywiście sprawdzane.
Właściwie kampania parlamentarna już wystartowała?
Kampania parlamentarna trwa moim zdaniem, to jest takie potoczne bardzo określenie, od następnego dnia po wyborach, ale oczywiście pandemia nam wszystko mocno utrudniała i to było rzeczywiście, trudno to nazwać okresem takim prekampanijnym, okres pandemii. Teraz wszystko nabiera przyspieszenia. Jesteśmy już w ostatnim roku przed wyborami. Ja obserwuję coś, co też obserwowałem lata temu i mogę powiedzieć, że całe mnóstwo podobieństw, taką erozję jak następowała za czasów Akcji Wyborczej Solidarność. Tam w zasadzie w tej chwili jest olbrzymia nieufność wobec siebie tych polityków. Przegrywają olbrzymią liczbę głosowań. To widzimy w mediach tylko to, co się dzieje na posiedzeniach Sejmu, ale tam jest olbrzymia liczba głosowań przegrywanych na posiedzeniach komisji i to nie tylko wynika z absencji, że ich nie ma. Oni po prostu przeciwko sobie już bardzo często głosują, przeciwko sobie składają wnioski, więc to jest absolutnie, uważam, równia pochyła i jesteśmy na dobrej drodze do zmiany. Chciałem powiedzieć dobrej zmiany, prawdziwej zmiany.
Ale ten rok przedwyborczy to też będzie taki rok ciężkich pytań, bo trzeba będzie odpowiadać wyborcom wprost. Na przykład na taki postulat Lewicy, który się pojawił po ostatnim ich spotkaniu, kongresie. Włodzimierz Czarzasty mówi wprost: wypowiadamy konkordat. Pan jest znany raczej z bardziej konserwatywnych poglądów i jak pana polityk Lewicy zapyta w jakiejś debacie przedwyborczej, jak pan się do tego odnosi, to co pan odpowie?
Ja bym chciał się dowiedzieć, co za tym ma iść, tak? Bo to hasło oczywiście ładnie brzmi. Ja tutaj lewicę rozumiem. Te doświadczenia ostatnich lat z relacjami państwo-kościół, one są delikatnie mówiąc nie najlepsze. Wie pan, czy ja jestem politykiem konserwatywnym? Ja bym powiedział, że bardziej centrowym, gdzie bym siebie określił. Tak? A ten postulat lewicy, ja ich rozumiem, z czego to się bierze, ale rządziły już partie lewicowe wielokrotnie i partia pana Czarzastego rządziła i te relacje, bym powiedział, z kościołem nie były takie, żeby konkordat wypowiadać.
No właśnie, ale też ludzie pytają, chyba mam takie wrażenie, że pytają was na waszych spotkaniach przedwyborczych właściwie, jaki jest wasz program. Rozumiem, że chcecie wygrać wybory, to jest oczywiste, każda partia chce wygrać wybory, ale w konkretach...
To za chwilę o tym powiem, natomiast to nie jest tak, że my nie mamy programu, wystarczy... To jest na takiej zasadzie kłamstwa powtarzanego 1000 razy, które staje się w obiegu prawdą. Wystarczy na naszą stronę wejść, żeby zobaczyć, jaki jest program z wyborów ostatnich, chociażby parlamentarnych czy samorządowych, z rozbiciem na poszczególne regiony. Program oczywiście musi się zmieniać, dlatego że zmienia się rzeczywistość, która nas otacza, i program na wybory będzie pokazany, zaprezentowany przed wyborami. Odbywają się konkretne konwencje programowe, ale w dużym skrócie, żeby też nie uciekać, to uważam absolutnie przywrócenie kwestii praworządności.
Co to oznacza tak naprawdę? Bo dzisiaj mamy sytuację, w której różni prawnicy z różnych sądów pojawiają się na przykład w towarzystwie różnych polityków, różnych opcji. To się powinno zdarzać?
To jest wtórne moim zdaniem, czy ktoś się pojawia w czyimś towarzystwie, czy ktoś nawet tam chodzi, jak słyszę, na obiady do pani prezes Trybunału Konstytucyjnego. To jest wtórne. Czy...
Albo na przykład z prezydentem Sopotu chodzi na obiad.
To jest wtórne. Znaczy, najważniejsze jest to, żeby był absolutnie respektowany trójpodział władzy, który jest zapisany w Konstytucji. Tam jest niezależność władzy sądowniczej od władzy wykonawczej i od władzy ustawodawczej. To jest zresztą też postulat, jeden z postulatów, jedna rzecz, o którą walczyła Solidarność, też niezależna prokuratura od władzy.
A to się w ogóle da zrobić, żeby wymiar sprawiedliwości, prokuratura były zupełnie bez skazy, żeby nie było żadnego półcienia nawet wątpliwości, że są jakieś stosunki czy kontakty z politykami?
To się przez wiele lat dało zrobić. Oczywiście ludzie są tylko ludźmi i można powiedzieć, że jak w każdej grupie zawodowej, każdy się może trafić, w każdej grupie zawodowej, ale generalnie to przez całe lata funkcjonowało. Niezależny Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownicza, tutaj nikt jakby nie ingerował w te kwestie. Dopiero PiS ustawą zmienił zasady wybierania członków KRS-u, 15 dosypując z wybranych przez...
A PiS mówi, że wcześniej wybraliście na zapas 2 sędziów.
To prawda. I wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie był jednoznaczny. Myśmy go z pokorą zaakceptowali, nie podważaliśmy wyroku Trybunału Konstytucyjnego. To, co później robił PiS i nie publikował orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Po jakimś czasie, kiedy to już nie miało żadnego znaczenia, to te wyroki zostały opublikowane, więc na pewno przywrócenie praworządności, bo z tym się też wiążą konkretne rzeczy. Środki europejskie, środki chociażby z KPO, a środki z KPO to jest silniejsza złotówka. Silniejsza złotówka to jest nieco niższa inflacja, no bo surowce, które sprowadzamy rozmaite, rozliczamy w walucie, i silniejsza złotówka to jest też, mówiąc wprost, mniejsza inflacja, mniejsza drożyzna. To jest jedna z tych kwestii. Przywrócenie porządku, jeśli chodzi o finanse publiczne, to jest naprawdę niezbędne, żebyśmy rozmawiali o budżecie państwa, a nie jak w tej chwili duża część finansów jest w ogóle poza budżetem, poza kontrolą parlamentu. Prawdziwy, niezależny narodowy od władzy Narodowy Bank Polski i prezes wybrany bez żadnych wątpliwości, jeśli chodzi o kwestie prawne. No to jest taki, znaczy kwestia praworządności, kwestia środków europejskich, to są rzeczy, które są z sobą powiązane i na załatwienie od już zaraz po wyborach. I to są najprostsze rzeczy. Oczywiście pytanie jest o większość do odrzucenia weta prezydenta w przyszłości, więc my tak naprawdę gramy o 2 rzeczy. Jedna to jest kwestia zwycięstwa, a drugie to jest większości, która pozwoli odrzucać weto prezydenta.
Panie pośle, pytanie trochę osobiste. Czy pan zamierza w najbliższych 4 latach zmieniać samochód?
Chyba tak, on już tyle lat ma, że będę musiał go zmienić, nie żebym był jakimś fanem.
Ale to będzie spalinowe auto, czy elektryczne, czy raczej hybrydowe?
Nie wiem, jeszcze się nad tym nie zastanawiałem.
Pytam o to nie dlatego, że jestem wścibski, tylko dlatego, że od 2026 roku te samochody spalinowe będą obciążane dodatkową opłatą. To wynika z przepisów europejskich. Pana zdaniem to jest rozsądne wyjście, żebyśmy płacili więcej za nowe auta, które i tak szkodzą dużo mniej niż stare auto, bo ja mam się taki wybór. Mam jakieś stare auto, które ma dieslowski silnik. Chciałbym kupić nowe auto, ale ono jest coraz droższe. W związku z tym nie wymieniam tego auta i nadal smrodzę tym swoim starym.
Powinniśmy już nie na temat tego konkretnego przepisu. Rozumiem, że on też jakoś pewnie był dyskutowany między rządami poszczególnych państw członkowskich. Natomiast to, panie rektorze, no powinniśmy wszyscy dbać o to, żeby nasze powietrze było czyste. Wystarczy. No, Słupsk słynął z tego zawsze, że miał czyste powietrze. Czy dziś mamy wrażenie, że jest czyste powietrze w Słupsku? No, mam.
Wskaźniki pod ratuszem pokazują, że jak najbardziej.
No, ja mam. To zależy w jakim miejscu. miejscu. Tak?
To zależy od sąsiadów, trzeba powiedzieć, tak?
Nie. Tego bym absolutnie nie powiedział. Nie. Ale powinniśmy wszyscy dać, bo to jest nasze zdrowie, to jest nasze życie. Mhm. To wielu, tysiące Polaków, były takie analizy, rokrocznie umiera z powodu zanieczyszczonego powietrza. I ja to rozumiem pod tym kątem.
Okay. Ale będzie drożej, krótko mówiąc.
Mam nadzieję, że nie będzie drożej. Na pewno drożej będzie, jeżeli PiS będzie dalej rządził, bo to już drożej jest w tej chwili. Wszystko jest drożej.
Jaka będzie ta kampania wyborcza? Został nam mniej więcej rok do wyboru.
Na pewno nierówna. Na pewno dużo więcej narzędzi ma partia rządząca. Żadna partia rządząca nie miała tylu narzędzi, co dziś ma PiS. Absolutnie podporządkowana telewizja z olbrzymimi pieniędzmi. Podporządkowane jeszcze w takiej wersji light media przejęte przez Orlen. No, jedne gazety bardziej mocno, drugie na razie takiej wersji jeszcze light. Druga rzecz to są spółki Skarbu Państwa. No widzimy to, obserwujemy, to są te dane publikowane. Potężne pieniądze pompowane przez tych różnych ludzi, którzy się w tych spółkach znaleźli wprost na konto partii PiS. Więc te wybory nie będą równe. Wystarczy przypomnieć sobie kampanię prezydencką, gdzie w drugiej turze Rafał Trzaskowski nie miał ani jednego transmitowanego na żywo wystąpienia w TVP. Ani jednego. Duda miał ich multum i prezydent Duda miał również je w innych mediach. Natomiast w TVP Rafał Trzaskowski nie miał ani jednego wystąpienia na żywo transmitowanego.
Ma pan wrażenie, że tak samo traktowano w mediach komercyjnych tych kandydatów, czy inaczej?
Mam wrażenie, nawet nie wrażenie, ale to jak to obserwowałem, Andrzej Duda był na pewno lepiej traktowany w mediach komercyjnych niż Rafał Trzaskowski w mediach publicznych. I pamiętajmy jedno też, że media komercyjne utrzymują się za swoje pieniądze, z rynku, z reklam, tak? Właściciel decyduje o wielu sprawach, natomiast media publiczne utrzymują się za pieniędzy podatników, również tych, którzy nie głosują na PiS. Tak? I to trzeba brać pod uwagę, z pieniędzy podatników, z abonamentu, z tego są utrzymywane media publiczne.
A na koniec napisał pan list do Mikołaja?
Jeszcze nie, ale mam
to
chwilę
mało czasu.
Mam chwilę czasu, ale myślę, że Mikołaj zna moje, że tak powiem.
Ale jakiś wymarzony prezent?
Ja nie jestem jakoś szczególnie wymagający. Dobra książka wystarczy w zupełności.
Dziękuję bardzo.
Dzięki.